Dobra. Trzy, dwa, 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 jeden. Lecimy.
Cześć Przemek.
Cześć. Cześć, 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 cześć. Dzisiaj jest okrągły odcinek. Nasz pierwszy okrągły odcinek, okrągła rocznica, numer 10.
Bardzo się cieszę, że udaje nam się utrzymać regularność. I wiesz co, tak jak sobie porównam już ten etap, na którym jesteśmy do samego początku, to już czuję, jakbyśmy to robili od dawien dawna, jakbyśmy nagrywali już setny odcinek. Już w zasadzie przyzwyczaiłem się do tego, jest to taki stały punkt tygodnia. Także fajnie, że ta przygoda trwa, że mamy cały czas zapał. No i myślę, że zajdziemy daleko, bo mamy
Dobra,
taką właśnie.
dobra, nie będziemy gadać, nie będziemy już gadać o nas i o nagrywaniu podcastu.
Na
To
nagrywaniu podcastu.
nie będzie podcast o podcaście. Dobra, słuchaj, Łukasz, powiedz mi tak,
Słucham.
czy ty oglądasz Jamesa Bonda i czy byłeś na ostatnim Bondzie?
Oczywiście byłem, jak najbardziej.
I
Może
co
nie jestem
powiesz?
jakimś super fanem, ale jestem takim małym fanem. Mam mieszane uczucia, bo jest dużo elementów, które uważam za super i dużo elementów, które uważam za jednak takie słabe.
A to masz na myśli tego ostatniego Bonda, czy w ogóle?
Tego ostatniego, ten najnowszy odcinek. Mówić, które co uważam za super, co uważam za słabe?
No, możesz mówić z tym, że tak, staraj się unikać
Spoilerów.
spoilerów, zakończenia i tak dalej.
Dobra, dobra. To uważam, że plusem jest to, że jest to jakieś domknięcie całej serii z Craigiem. To, że to jest jego ostatnia część, to chyba jest gdzieś tam powszechnie wiadome. I wydaje mi się, że ta fabuła od pierwszego odcinka z Craigiem, czyli od Casino Royale, na tym odcinku, czy Nie czas umierać, fajnie się zamknęła. To była jakaś ciągłość historii. Trochę może faktycznie, jeżeli ktoś chciałby obejrzeć tylko ten odcinek, tą część, to mógłby nie zrozumieć, co się skąd wzięło. No ale jeżeli ktoś oglądał wszystkie części z Craigiem, no to będzie jakaś ciągłość tej fabuły. I to mi się w sumie podobało. Trochę mi się nie podoba, że że James Bond staje się taki emocjonalny. Jest to w pewnym sensie odejście od tego pierwowzoru, tego twardego agenta. Ja chyba jednak wolę Bonda jako w takim wydaniu twardego agenta właśnie, nie? Że jest takim bezemocjonalnym gościem, który po prostu wykonuje zadanie, a tutaj jest wplecionych dużo wątków takich, no po prostu, które ukazują Bonda jako takiego trochę bardziej miękkiego gościa. Ja wiem, że to może być plus, może to być minus, ale chodzi mi, jakby nie chodzi o to, chodzi mi głównie o to, że jest to odejście od pierwowzoru. A ja jednak wolałbym takiego Bonda, nawet jeszcze jak to miało miejsce w tych częściach z Brosmanem czy z tymi poprzednimi aktorami. Bardzo mnie ciekawi, co będzie dalej.
Z
Co będzie
Bosmanem?
Brosmanem, Piercem
No.
Brosmanem. Więc z jednej strony podoba mi się jakby to, w jaki sposób ta fabuła była poprowadzona. I to jest super. Czy w ogóle wiesz, jakby oglądanie Bonda to jest oglądanie z założenia bardzo dobrego filmu. Więc tutaj to jest bardzo dobry film, który cały czas trzyma w napięciu i ta akcja jest i to jest super i to jest jakby niepodważalne. Tylko nie porównuję Bonda jako tego ostatniego odcinka, ostatniej części, jako ogólnie, czy to był fajny film, bo to, że to będzie dobry film, to wiedziałem. Więc jakby poprzeczka jest zawieszona wysoko. Więc w tych kategoriach bardzo dobrego filmu wydaje mi się, że. No, ja bym dał tak 7,5 na 10, ogólnie mówiąc.
No to ja bym dał tak powiedzmy 7, troszkę naciągany 7. Mi nie przeszkadza to, że Bond był taki w tych filmach z Craigiem taki trochę melodramatyczny, bo to zawsze trochę coś innego. I to pewne takie rozróżnienie, taka różnorodność w przypadku tej postaci, to jest coś ciekawego według mnie. Z kolei uważam na przykład, że Daniel Craig jest jednym z najlepszych Bondów, bo chyba umieściłbym go na tym samym poziomie co Shona Connery oraz Rogera Moore'a. To właściwie Roger Moore był chyba pierwszym Bondem, którego widziałem. I te oraz Bondy z Seanem Connerym, to dla mnie to były takie filmy, takie prawdziwe szpiegowskie, kiedy on znajdywał się w jakichś sytuacji, w których oglądasz i myślisz sobie, kurde, no z tego już nie ma wyjścia. I zawsze on coś takiego wynajdywał, było coś takiego pomysłowego i to mi się podobało w tamtych Bondach, a tutaj nie jest tak, nie? No wiesz, podobała mi się właściwie, powiedzmy tak, pierwsza połowa tego ostatniego Bonda, szczególnie ten motyw pościgu na samym początku i wykorzystanie tego samochodu, oczywiście Astona Martina. To mi się bardzo podobało, a później tak trochę ta akcja spadała i już ta końcówka, kiedy oni się znajdują w siedzibie tego wroga, którego gra Rami Malek, to już tam według mnie to jest bardzo słabe. I to tak, szczerze mówiąc, od pewnego momentu właśnie nie jestem fanem Bondów. Zresztą chyba nigdy tak naprawdę nie byłem, ale mam takie wspomnienia z przeszłości, kiedy oglądałem z Seanem Connerem i z Rogerem Moorem, takie sprytne, bardzo cwaniackie, inteligentne wyjścia z kłopotliwych sytuacji. Takie prawdziwe szpiegowskie rozwiązania. I to mi się bardzo podobało i teraz tego nie ma. Dlatego daję tak 6,5-7 ostatnim Bondom w ogóle.
Ja zgadzam się całkowicie, że ta końcówka jest najsłabszą częścią całego filmu. Wydaje mi się, że trochę ciężko jest porównać tamte Bondy z tym Bondem, bo to jest całkowicie w ogóle inny rodzaj realizacji tego filmu. W ogóle powiedziałbym, że ten Bond dzisiejszy to jest trochę bardziej konkuruje z takimi filmami jak Mission Impossible z Tomem Cruise'em, że to w tę stronę skręciło. No i ma to pewnie swoich fanów, swoich gdzieś tam wrogów. Ja chyba w ogóle nie lubię starych filmów. Jak mam do obejrzenia jakiś film tam z lat 70., 80., to mnie to w ogóle nie przekonuje. Wiem, że też w tych kategoriach nie można tego postrzegać. Ja w ogóle powiedziałbym, że najlepszym Bondem, w którym grał Craig, to był Casino Royale. To jest chyba większość osób tak by stwierdziło, które gdzieś tam interesują się tą serią. I chciałem jeszcze powiedzieć, że czytałem parę artykułów, parę recenzji i w tych recenzjach powtarza się taki motyw tego, że ludziom przeszkadza, że Bond stał się taki poprawny politycznie, że w ogóle w kolejnej części to zobaczymy kobietę jako Bonda i że w ogóle się może okazać, że na przykład samo James Bond jest tylko taką ksywą agenta, jakimś takim, wiesz, jakimś takim alter ego, które przechodzi z osoby na osobę na przykład, nie? Albo że w ogóle się okaże, że na przykład Bondem będzie osoba czarnoskóra, żeby było poprawnie politycznie. Więc to w sumie też bym stwierdził, że przyznaję temu rację, że trochę tak jest i że właśnie nie idźmy w taką skrajną poprawność, tylko dajmy temu Bondowi być Bondem, czyli być trochę taki szowinistyczny i nawet seksistowski.
No okej, Casino Royale albo Royale, jak to niektórzy po francusku czytają, to tak, to według mnie był bardzo dobry film i w ogóle też dosyć odważny, no bo właściwie prawie cała akcja się toczyła w jednym miejscu tam w tym kasynie i nie było za wiele akcji, mnóstwo się działo przy stole pokerowym, nie? Tak było.
A to był pierwszy z Craigiem, chyba więc tak. Craig też chyba miał tak. Na sobie bardzo dużą presję, bo on wtedy nie był tak znanym aktorem, jak jest dzisiaj, więc tak. I to on był pierwszy, też młodym gościem.
Tak, i to był też pierwszy Bond Blond, James Blond.
Tak. No, on miał 30 chyba 7 lat, jak grał tą rolę, więc udźwignął tą presję i te recenzje i opinie były bardzo dobre po tym. No i ten film ma już 15 lat, bo to jest chyba 2006 rok. I wiesz co, tam faktycznie duża część filmu była w tym kasynie, ale tam wcześniej były jeszcze chyba dwie takie scenerie. Było z tym lotniskiem, jak on gonił ten samolot. I jeszcze wcześniej też gdzieś tam było jakaś taka...
Jak on był torturowany, to też była taka scena.
Tak, to było już chyba po tym kasynie. No. A wcześniej jeszcze były Bahamy. Jak on tam na tej plaży tam przyjechał, no, gonić jednego z tych, którzy byli tam pośrednikami w całym tym łańcuchu.
No, a w każdym razie to też była kontrowersyjna i odważna decyzja producentów, że oni zatrudnili pierwszego gościa, który nie jest szatynem, brunetem, tylko właśnie blondynem. I dlatego moim zdaniem ja nie byłbym przeciwny temu, żeby następny Bond był czarnoskóry, pod warunkiem, że byłby to Idris Elba. Bo ja uwielbiam tego aktora.
I nie kojarzę.
No zobacz sobie, no może go zobaczysz, może go sobie skojarzysz, jak zobaczysz w Google, ale byłbym przeciwny, żeby to była kobieta, bo to by była przesada. Z kolei właśnie myślę, że Idris Elba to jest taki świetny gość, serial Luther z tym właśnie aktorem jest świetny. Mm-hmm.
To kojarzę, okej. Okay.
No, no to już wiesz. I on jest taki po prostu silnym, charakterystycznym gościem. I jestem bardzo byłbym ciekaw, jakby on wypadł w roli Bonda.
Ale obawiam się, że to jest niemożliwe z tego powodu, że jest niby taka zasada, że zawsze Bonda musi grać Brytyjczyk, czyli Anglik, Szkot
chyba,
i tak
on
dalej.
On chyba jest Brytyjczykiem, Idris Elba, bo tak? Luther jest angielskim miniserialem.
Aha, okej, okay, okej, okay, dobra, bo właśnie myślałem, że on jest...
A no Pierce Brosnan, tam... on chyba nie był Brytyjczykiem.
Jest, on jest Irlandczykiem albo mhm. coś takiego. Tak, 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 oni tam wszyscy są z... no... Chyba okay. gdzieś słyszałem wywiad z jakimś reżyserem, że mówił, że mimo tego, że pewnie jest kilku świetnych aktorów amerykańskich, to nie mogą zatrudnić żadnego Amerykanina, bo właśnie byłoby to złamanie jakiegoś tam tradycji, nie?
Ale Idris Elba właśnie jest przymierzany. Od wielu lat się, od kilku już lat się mówi, że on mógłby być następnym Bondem, że takie poważne plotki już były. Więc myślę, że on jest Brytyjczykiem.
Znaczy, na pewno byłoby to bardzo odważne ze strony... producentów, reżysera, i to by się mogło albo bardzo udać, albo bardzo nie udać.
No, no byłoby to ciekawe, no. Nie? To nie jestem za tym ze względu na poprawność polityczną, bo też tego nie lubię i dlatego nie chciałbym, żeby to była kobieta, bo nie, to by była przesada, ale właśnie ten aktor mi się bardzo podoba i mógłby być ciekawym takim gościem w roli Jamesa Bonda.
A zostając w tym wątku trochę, to przymierzam się teraz, żeby pójść na Wesele Smarzowskiego, to nowe. Właśnie obejrzeliśmy sobie kilka dni temu to stare Wesele, żeby mieć jakiś taki na świeżo punkt odniesienia. No i muszę się wybrać, zobaczyć, czy to, bo ponoć ma słabe opinie, słabe recenzje. I
też
że
tak
ten,
słyszałem.
Tak, że ta nowa wersja jest kiepska, no ale no i tak trzeba pójść i sprawdzić.
Też tak właśnie słyszałem. Nie chcę za dużo mówić, żeby też nikomu nie popsuć zabawy, jak ktoś bardzo chce pójść na ten film. Ale recenzja, którą czytałem, to wystarczająco mnie zniechęciła. No więc dobra. To więcej nic nie będziemy mówić, bo nie chcę nic mówić, żeby nie popsuć ani tobie, ani nikomu zabawy. Z kolei... O czym to jeszcze chciałem powiedzieć? Dobra, James Bond... Polecam, bardzo polecam. Mhm. Chciałbym teraz polecić, no trudno, za darmo, ale dwa kanały na YouTubie. Jedna to jest kanał sportowy. To jest, oczywiście to sama nazwa wskazuje, na czym jest skupiony, ale na kanale sportowym jest bardzo dużo wywiadów z mega ciekawymi gośćmi i niedawno się pojawiły dwa wywiady, ponieważ po pierwszym był taki niedosyt, że zaprosili gościa drugi raz. Tym gościem jest Tomasz Rożek, który prowadzi kanał Nauka to Lubię.
Jasne.
Chyba tak się nazywa. I te dwa odcinki na kanale sportowym mega po prostu sztos. I bardzo, bardzo polecam. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że dwie takie rzeczy, które on powiedział w tym drugim, późniejszym odcinku. Jedna to jest taka, że z badań wynika, że w ludzkim mózgu jest tyle możliwych, więcej możliwych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi, niż w ogóle jest gwiazd w całym wszechświecie. W całym wszechświecie. No to trochę rozwala mózg, tak nomen omen mózg.
Okej. Okay. Na pewno oglądnę, na pewno obejrzę.
No i drugi kanał to jest właśnie jego. Nauka to Lubię, bardzo fajnie tam opowiada. No kurde, no tak jak powinno się uczyć nauki w szkole, nauk ścisłych, przedmiotów ścisłych.
Mhm. Pewnie, to akurat oglądam sobie na bieżąco i też jestem, no jak najbardziej potwierdzam, że to jest jedyna przystępna forma wchłonięcia wiedzy.
Tak, o i druga rzecz, druga ciekawostka, która rzeczywiście daje do myślenia, którą Tomasz Rożek powiedział w tym wywiadzie, to jest to, że gdyby cały świat żył tak jak społeczeństwa zachodnie, jedząc tyle mięsa, zużywając tyle energii, jeżdżąc tyle na takie odległości, zużywając tyle paliwa, jeżdżąc samochodami i tyle konsumując, to gdyby cały świat tak żył, to ludzie by zginęli w ciągu kilku lat.
Mhm. To, co ratuje nas to, że biedna Afryka, tak sobie pozwolę tutaj użyć skrótu myślowego, biedna Afryka czy biedna Azja, dzięki temu, że są w tyle, to utrzymują świat jeszcze na tym etapie, na jakim jesteśmy, tak?
Dokładnie, tylko że teraz Zachód, który rozumie, że czeka nas katastrofa i że dalej tak nie można żyć na kredyt, bo wiesz, no to, że my możemy sobie 3 razy dziennie jeść mięso, to to mięso pochodzi od świń, które są skarmiane na przykład ogromnymi ilościami soi, które są produkowane w Ameryce Południowej w szczególności, co kosztuje wykarczowanie lasów, pól i tak intensywne rolnictwo w tym zakresie. I to powoduje właściwie, że te biedniejsze części świata utrzymują te bogatsze, te nasze zachodnie społeczeństwo. Mhm. I teraz, kiedy my rozumiemy, że dalej tak się nie da, to my oczekujemy, że jednocześnie cały świat będzie na siebie nakładał ograniczenia co do ilości energii, co do zużywania naszej planety. Natomiast ta biedniejsza część, na przykład Chiny w szczególności, mówi, no dobrze, wy się bogaciliście tyle lat, a my teraz jesteśmy w fazie szybkiego rozwoju. Wy nam mówicie, że my teraz mamy przestać, wy jesteście spasieni, a my, kiedy my dorastamy, to mówicie, że trzeba spowolnić. No i to nie sposób nie przyznać racji i jednej, i drugiej stronie, nie?
No tak, zdecydowanie tak, tylko teraz tak sobie myślę, czy wpływ jednostki, czy nasze pojedyncze decyzje, takie jak na przykład dzisiaj przechodzę na weganizm, czy one mają realny wpływ na całość?
Więc Tomasz Rożek mówi, że tak, on nie wierzy w to, że coś się zmieni, że ludzie mogą na siebie narzucić. I wiesz, to nie chodzi o to, że my będziemy zamieniali plastikowe słomki na drewniane, tylko generalnie trzeba bardzo duże ilości energii zacząć oszczędzać albo zdobywać je z innych źródeł. Mówi, że on nie wierzy w to, że ludzie potrafią masowo tak przestawić swoje zachowania i założenia, tylko że raczej się zdarzy jakaś katastrofa taka, która da wtedy kopa do działania. I mówi, że na przykład Polsce raczej nic takiego większego nie grozi, bo raczej całej Europie grozi to, że będą ogromne ilości, ogromne masy ludzi przypływać z Afryki Północnej, z Afryki Środkowej i to będą naprawdę ogromne ilości. To nie to, że my teraz sobie tam gdzieś jakieś zabawy na granicy z Białorusią robimy, tylko to będzie ogromny problem, ale generalnie to my sobie w Polsce z tym poradzimy, tylko że może to być okupione większym kosztem, że będziemy musieli więcej na to wydawać. Na przykład będziemy musieli wydawać dużo pieniędzy na to, żeby Gdańsk nie został zalany. Czy wszystkie takie te miejscowości, które się znajdują na morzu czy przy morzu?
Wiesz co?
Przy morzu, nie na morzu.
Uważam, że to tak będzie teraz przewrotnie, że wycena Tesli na giełdzie amerykańskiej, dużo się mówi o tym, że jest bardzo przewartościowana.
Przewartościowana.
Tak, że to jest taki pusty kurs i że za chwilę to spadnie, że można shortować, bo za chwilę będzie spadek. I właśnie teraz wielu amerykańskich inwestorów, takich poważnych, dużych, którzy postawili shorty już jakiś czas temu, teraz się z nich wycofują, bo Tesla cały czas rośnie. Myśleli, że już będzie ten moment, kiedy spadnie. I teraz ja uważam, chociaż nie jestem jakimś tam super oczywiście analitykiem giełdowym, ale uważam, że nie jest tak przewartościowana, jak się mówi, ponieważ tutaj nie chodzi tylko o to, że jest to jakaś firma, która produkuje samochody, tylko jest to nowy koncept, który zapoczątkował domino. To znaczy, że Tesla pozwoliła, jakby przymusiła wszystkie inne koncerny duże, takie jak właśnie czy Volkswagen, czy Mercedes, czy ten taki amerykański duży koncern.
General Motors?
General Motors, tak, że wszystkie te koncerny wprowadzają już modele swoje elektryczne, no a praktycznie jest pewne, że za 10-15 lat silniki spalinowe będą praktycznie całkowicie wycofane. Więc ta wartość Tesli bierze się stąd, moim zdaniem, że jest to jakby nadanie nowego kierunku całej branży, całemu rynkowi, całemu sektorowi, który jest warty setki miliardów dolarów. Bo właśnie idziemy w stronę już nie tak tylko, że sobie gadamy o tym, że trzeba coś zmienić, tylko to jest realna zmiana kierunku świata. I dzięki temu stąd się bierze ta wartość, bo właśnie takie problemy są zauważone i uważam, że to jest coś, co ma prawdziwy wpływ na świat, a nie, że na przykład ktoś z nas powie, że od dzisiaj nie jem mięsa. Że takie koncerny muszą, wielkie, muszą zdać sobie sprawę z tego i one muszą zmienić kurs, nie? To jest jakby przykład branży czy sektora jakiegoś tam, nie?
Tak, no pewnie tak jest po prostu. To muszą być skoordynowane, zorganizowane ogromne działania. No, oczywiście fajnie jest, że my chcemy zużywać mniej plastiku, bo generalnie chyba plastik w połączeniu z ludzkim organizmem to nie jest super pomysł i że on, mimo tego, że to wydaje się taka trwała substancja, to bardzo łatwo chyba przenika do organizmu, z tego co wiem. Nawet nie trzeba go jeść. Ale w każdym razie Elon Musk według mnie jest dla mnie mega kozakiem, jest jednym z topowych ludzi, którzy w ogóle istnieli ever i należy mu się wielki szacun za to, co za to, że rzucił wyzwanie, będąc takim małym gościem, pionkiem, największym koncernem światowym i w pewnym momencie nawet on sam wypowiadał się do swojej biografii, że on się nie zdziwi, jeśli wielkie koncerny motoryzacyjne szykują zamach na jego życie, bo on staje się w tym momencie ich największym wrogiem.
Tak, kojarzę ten fragment. On tam mówił, że obawia się też wywiadu rosyjskiego i w ogóle służb specjalnych różnych krajów. Tak, tak, kojarzę. No, ja uważam, że Elon Musk to jest gość na miarę na przykład Da Vinci, że jest takim właśnie Da Vinci naszych czasów, że tak jak my się dzisiaj uczymy o takich postaciach w szkole, to tak za setki lat w podręcznikach do historii będą mówili, że Elon Musk był tym gościem, który wysłał pierwszych ludzi na Marsa i to się realnie udało. I wiesz co, cieszę się, że my to zobaczymy, w sensie nasze pokolenie dożyje tego momentu, gdzie jakby nie byliśmy na świecie, kiedy pierwszy człowiek stawiał kroki na Księżycu, ale będziemy na świecie, jestem przekonany, kiedy pierwszy człowiek będzie stawiał kroki na Marsie, będziemy mogli to zobaczyć. I wiesz, to też jest właśnie super ciekawy koncept, że na Księżycu pierwsi wylądowali Amerykanie i wbili amerykańską flagę, a na Marsie pierwsi wylądują astronauci prywatnej firmy i wbiją flagę z logo prywatnej firmy. I Elon Musk będzie mógł się ogłosić królem Marsa.
Tak, i Elon Musk, który jakby nie patrzeć, jest imigrantem w Stanach Zjednoczonych, bo pochodzi z RPA, dostał się do Stanów jeszcze w ogóle przez Kanadę.
Tak.
Czyli patrz, jak Stany Zjednoczone są silne tą taką no, różnorodnością i możliwością i tymi możliwościami, które dają dla ambitnych jednostek.
Wiesz co, ja teraz bardzo mocno interesuję się funduszami venture capital, to chyba wspominałem i no bardzo mocno zgłębiam ten rynek, już chyba wiem wszystko, znaczy jakby wiem dużo, może tak, i widzę na przykład różnicę między venture capital w Polsce, a venture capital w Stanach. To jest niebo a ziemia, nie? Praktycznie venture capital w Polsce nie ma szans na to, żeby w Polsce wyrosły takie startupy, jakie dzisiaj rosną w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, w Dolinie Krzemowej. Takie startupy typu, wiesz, jakiś Uber i tak dalej, nie ma po prostu takich mocy, żeby w Polsce taka firma mogła się rozwijać. I albo jeżeli taka firma powstanie, to musi, absolutnie musi w pewnym momencie przenieść się do Stanów Zjednoczonych, albo po prostu w Polsce będzie taki moment, że będzie sufit. Największe finansowania startupów w Polsce funduszami venture capital to są gdzieś tam rejony 60-80 milionów złotych. No to jest powiedzmy gdzieś 20 milionów dolarów. No to 20 milionów dolarów w Kalifornii, to w Dolinie Krzemowej to w ogóle nie ma o czym mówić, nie? Więc odnośnie siły Stanów Zjednoczonych i przeciągania takich wybitnych jednostek, to chociażby dlatego, że tam jest tak ogromny kapitał, który jest rozdawany może nie z łatwością, ale no jakby całkowicie inne jest podejście, inna jest rozmowa, inne są możliwości. Jeżeli naprawdę jesteś wybitną jednostką, to dasz radę się zrealizować no raczej tylko tam, nie? Jeżeli jesteś nawet z kraju, który jest powiedzmy w miarę rozwinięty jak Polska, to tutaj nie ma środowiska do wzrostu biznesów takich technologicznych, albo jest możliwość wzrostu, ale tylko do pewnego momentu.
To jeszcze wracając na chwilę do tematu klimatycznego. Niedawno czytałem na Onecie artykuł na temat tego, że okazało się, można dokonać takich przewidywań, które kraje będą w przyszłości najbezpieczniejsze, biorąc pod uwagę te wszystkie zmiany klimatyczne, które nam grożą i które prawdopodobnie, które mogą się wydarzyć. I wybrano takie 5 krajów, które w przyszłości będą pod tym kątem najbezpieczniejsze. No, dawaj.
To ja chciałem postrzelać, dobra?
No, dawaj. No to dobrze, masz szansę jak 1 do, nie wiem, 210.
Tak.
To jest, dobra. To jest 0,5%.
Dobra, ale to zanim strzelę, to muszę powiedzieć, jaki będzie mój tok myślenia. Chciałbym to rozważyć pod dwoma kątami. Jeden to taki trochę polityczny i tego, w jaki sposób kraje się rozwijają, no właśnie od strony regulacji politycznych, i drugi to chyba taki geograficzny, gdzie nawet jak mamy dobrą politykę, to może się okazać, że zaraz tego kraju nie będzie na mapie, bo go zaleje.
To myślę, że takie właśnie kryteria były brane, bo patrzę na tę listę i to rzeczywiście mogą być takie kraje, te kryteria spełniające. No, dawaj.
Dobra, to mój pierwszy strzał to jest Kanada.
Nie, 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 ale też bym o tym pomyślał, muszę powiedzieć. Nie ma go w tej piątce. Mhm,
dobra, to Nowa Zelandia.
Dobrze, Nowa Zelandia jest na pierwszym miejscu, została uznana za najbezpieczniejszą.
No, jakby tu kiedyś wybuchła wojna, to tam bym uciekał.
I w ogóle dobra. Tam bardzo dużo ludzi, bogatych ludzi, miliarderów, właśnie buduje swoje domy i często też bunkry, i właśnie Nowa Zelandia coraz bardziej jest z tego znana.
Mhm. Dobra, dalej to bym powiedział, no to lecimy blisko, czyli Australia.
No dobrze, dobrze, dobra passa.
Chociaż teraz bardzo się dużo mówi o tym, że w Australii jest bardzo duże obostrzenia, takie bardzo wręcz agresywne ze strony rządu odnośnie koronawirusa, że tam jest na maksa restrykcyjne obostrzenia, które są bardzo mocno pilnowane i niby Australia taki właśnie kraj wolności, ale jednak... No, jeżeli chodzi o tą sytuację aktualną, to jest tam dość nieciekawie, ponoć.
No, to jest rzecz, która dzieje się teraz, więc sprawa koronawirusa to jak według mnie jednak w przyszłym roku już się zamknie i nie będzie takim dużym tematem i nie będzie takich dużych obostrzeń, a tutaj patrzymy w takiej perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat.
Mhm, dobra, to mamy tak, to mamy Nową Zelandię, Australię, może Singapur.
Nie, nie, nie. Ale jak strzelisz pewien taki rejon, to tam się ustrzelisz dwa kraje.
Dobra.
Które są poniekąd do siebie bardzo podobne.
Dobra, no to wrócę do Europy. Czy to będzie na przykład Norwegia?
Nie, ale...
Ale jesteśmy blisko.
Geograficznie blisko. Stosunkowo blisko.
W głąb kontynentu.
Nie, w drugą stronę.
No to w drugą stronę. No to Irlandia?
Tak, Irlandia i Wielka Brytania.
Okej.
No i tutaj dobra, zostaje jeszcze jeden kraj. No strzel, jak nie strzelisz, to wtedy powiem.
Dobra, to powiedziałbym... A czy ten kraj jest w Europie?
Tak.
No to Szwajcaria?
Nie, nie. Nie. W Europie, ale bardzo daleko odległościowo.
Malta.
No nie, nie, Islandia.
Islandia, okej. Okay. A czemu właśnie wyspy zostały, bo to wyspy wszystko. Czemu jakby, czy to nie jest jakieś zagrożenie geograficzne, że wyspa może być łatwo zalana na przykład, przykryta wodą, jeżeli poziom wód w oceanach wzrośnie?
Wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że to są wyspy. Niestety w tym artykule nie zostało to dobrze wyjaśnione i szczegółowo objaśnione. Myślę, że to może być atutem w porównaniu z tym, że jednak bardzo dużo ciężej się dostać, jeśli chodzi o duże masy ludzi na wyspę, nie?
Mhm.
No i poza tym tak. to są wyspy, które albo są bardzo na południu, albo bardzo na północy. To nie są wyspy kanaryjskie, ani w rejonach równika zwrotników, bo tam wiadomo, że będzie coraz cieplej, coraz większe burze, przypływy, kataklizmy.
No i zobacz też, że Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania... Irlandia, tak? Bo mówi się tam po angielsku.
Tak, dokładnie, dokładnie. Australia, a dokładnie tutaj chodziło o Tasmanię. Dokładnie ten rejon.
Mhm. To chyba z tych krajów to bym najchętniej poleciał do Nowej Zelandii.
Też tak myślę, też bym to wybrał. Mhm. Ale Nowa Zelandia?
No.
Ale Nowa Zelandia to jest kraj, gdzie my mamy z Polski dokładnie najdalej.
Tak, jesteśmy po drugiej stronie i po drugiej stronie na dół.
Mm-hmm.
Tak, na przestrzał trzeba byłoby. No.
Dobra, kończymy na dzisiaj. Dzięki za uwagę.
Wiesz co? A mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć ostatnio?
Dobrze. Nie kończymy chciałem jeszcze dzisiaj? Nie dziękuję za uwagę.
To jeszcze tylko powiem ostatnią rzecz, bo chciałem, miałem to w głowie od początku, jak powiedziałeś, że polecasz kanał sportowy, to tylko napomknę jedną rzecz, że też chciałem polecić coś, co ostatnio oglądałem, ale ja mam teraz tak, że jak gdziekolwiek wsiadam do samochodu, to puszczam sobie jakiś wywiad, jakieś nagranie i słucham praktycznie wszystkiego takiego biznesowego, co mi tam wpadnie na pierwszą stronę na YouTubie, czy mam tam jakieś swoje subskrypcje, ale ostatnio posłuchałem czegoś lepszego niż to, co słucham na co dzień i chciałem to polecić. Myślę, że cię zaskoczę też. Chciałem polecić wywiad z profesorem Matczakiem. To jest teraz na topie. Jest dość chyba kontrowersyjną postacią, bo jedni go lubią, inni go nienawidzą, ale chciałem polecić jego wywiad na kanale Przygody Przedsiębiorców, to już powiem wprost, bo jest świetny. Uważam, że ten wywiad jest naprawdę genialny. Jestem, no dobra, może nie powiem zachwycony, ale bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo mi się podoba to, w jaki sposób on i mówi, sam sposób mówienia i temat, w jaki mówi, w sensie jakby jego poglądy. I zgadzam się jakby ze wszystkim, plus sposób jego opowiadania o danym temacie jest taki bardzo ujmujący. No ja jakby przybijam mu piątkę i oczywiście wszyscy, którzy go się czepiają, to są te wszystkie takie środowiska lewackie, czyli że pracuj po 16 godzin dziennie i oczywiście wszystkie lewaki się odezwały, że to za dużo, bo jak. I jakby świetne jest to, że on omawia dane zjawisko, rozkładając je na czynniki pierwsze od strony takiej filozoficznej, historycznej, podaje, że to się wzięło stąd, to się wzięło dlatego, że coś tam, dany filozof mówi o tym to, dany mówi to, on na dany temat uważa, że to, to i to, a w ogóle efektem tego będzie to, to i to, bo historycznie już mieliśmy takie sytuacje, jak na przykład ta i możemy wysunąć wnioski, że wydarzy się to i to. I on tak rozkłada każdy z tematów, a przy okazji ta mowa jest taka kwiecista i świetnie się tego słucha, więc polecam.
Tak, ja też się z tym zgadzam, że właśnie on potrafi trudne rzeczy przekazać w prosty sposób, i podobno właśnie po tym się poznaje, że ktoś jest naprawdę mądry, bo potrafi coś dobrze przełożyć tak, żeby inni zrozumieli. Potem się podobno poznaje, że rzeczywiście rozumie temat, a niewielu prawników to potrafi. I oczywiście też miał takie wypowiedzi, które zostały uznane za kontrowersyjne, ale nie według mnie. Nie według mnie. Mhm. I oczywiście wiadomo jest, że jeżeli ktoś jest znany i powie coś, co jest niepopularne, to zaraz się ktoś przypałęta i będzie z tego robił memy,
tak.
Ale to jest cena każdego człowieka, który troszkę się wybije poniżej przeciętność, że zawsze po prostu znajdzie się ktoś, kto rzuci w ciebie kamieniem.
Ja bym w ogóle odciął to, że on jest ojcem znanego rapera, czy tam coś takiego i skupił się tylko na samej jakby zawartości, nie? Że nieważne, kim jest jego syn i co robi, że to przynosi popularność, tylko po prostu skupmy się na tym, że to jest właśnie mądry człowiek, który fajnie gada i ja bym bardzo chciał, ja teraz mogę głośno krzyknąć, że tak, pracujcie po 16 godzin, ale nikt mnie nie zhejtuje, bo jeszcze mało osób nas ogląda, ale popieram. Więc możecie nas zhejtować, żeby to się poniosło, bo popieram.
Mhm.
Dobra.
Okej. Dobra, kończymy na dzisiaj. Wysoka piątka. Na razie, cześć.
Dzięki, cześć.